Ja chciałabym jeszcze powrócić do tej publikacji, ponieważ Państwo podejmujecie bardzo ważną działalność i bardzo odpowiedzialną działalność. Stąd moje pytanie, czy przed publikacją ktoś dokona analizy tych badań, bo obawiam się, nie dlatego, że jestem pesymistką, jestem nieprawdopodobną optymistką, ale obawiam się, że pokazanie samych badań może bardzo zniekształcić obraz, dlatego że bardzo często badania niepoddane analizie, z czego wynikają takie, a nie inne odpowiedzi, może zaburzyć rzeczywistość. Stąd też moje pytanie, czy te badania przed opublikowaniem zostaną poddane jakiejś analizie, a odpowiadając panu redaktorowi, dlaczego powiedziałam nie, być może wynika to z mojego doświadczenia. Dużo aktywniejsze są osoby, które są negatywnie nastawione i dużo chętniej spotykają się z nami, z politykami, niż osoby, które są pozytywnie nastawione. Stąd być może mając takie doświadczenie właśnie w większości w kontaktach z osobami negatywnie nastawionymi. Taka była moja ocena. Chciałabym się mylić.
Rzeczywiście mamy takie plany, żeby te wyniki badań poddać analizie. Oczywiście spróbować nie tylko tak na sucho je przeanalizować, ale również wyciągnąć jakieś takie wnioski, które nie będą tylko wynikały tylko i wyłącznie z odpowiedzi respondentów, ale również, tak jak wspomniała pani europoseł, poddać je takiej szerszej analizie i próbie przeanalizowania w takim szerszym kontekście. Więc miejmy nadzieję, że tak będzie.
Zresztą myślę, że na naszym wydziale jest tak wykwalifikowana kadra, że nie będzie problemu, żeby znaleźć kogoś, kto pomógłby nam te badania opracować naprawdę profesjonalnie.
A ja muszę Państwu powiedzieć, że też celowo o to zapytałam, bo też jestem bardzo ciekawa, kto tej analizy będzie dokonywał. Czy już Państwo wiecie, kto tej analizy będzie dokonywał?
Będziemy dokonywali razem ze studentami, natomiast jeżeli chodzi o moją rolę, to chyba będzie, tak sądzę, na razie dominująca rola. Natomiast poprosimy również o współpracę osoby, które są statystykami u nas na wydziale, które nam, mam nadzieję, pomogą statystycznie zinterpretować wyniki badań.
Cieszę się bardzo, że będą brali w tym udział studenci, bo ja tydzień temu byłam w Stanach Zjednoczonych, miałam przyjemność być w Silicon Valley, obserwować młodych studentów Stanford University, którzy w nieprawdopodobny sposób się fantastycznie rozwijają. I przyznam, że przyjechałam też trochę zagubiona i trochę nie do końca zachwycona propozycjami Europy odnośnie rozwoju dualnego systemu nauczania, ponieważ to, czego dostrzegłam, tych różnic, jakie są między studiowaniem w Stanach Zjednoczonych, a studiowaniem w Europie, polegają one na tym, że studenci amerykańscy są bardziej samodzielni. Oni sami wymyślają projekty, które później realizują. Dzięki temu uczą się cierpliwości, uczą się pokonywania barier, uczą się upadków i wstawania z tych upadków, uczą się mądrego zarządzania, mądrego podejmowania decyzji. A to, co obserwuję w Europie, to dualne kształcenie i praktyki, które są odbywane w laboratoriach, w warsztatach, najczęściej one są realizowane według pewnego instruktażu. Bardzo mało daje się tej wolności młodym osobom i stąd cieszę się, że w przypadku Państwa projektu młodzi studenci będą uczestniczyli w tej analizie, będą mogli sami kreować jakieś rozwiązania, jakieś propozycje oceny tych badań, bo to na pewno będzie olbrzymie doświadczenie dla tych młodych ludzi i z pewnością też będzie uczyło właśnie tej cierpliwości, tego pokonywania barier, tej umiejętności dyskutowania i też takiej pracy zespołowej.
Muszę przyznać, że mamy cudownych studentów i tutaj jedna z tych studentek jest z nami, pani Magda, która jest przewodniczącą komitetu organizacyjnego tej konferencji, która tak naprawdę wzięła na swoje barki w dużej mierze organizację właśnie tej konferencji. I tak naprawdę, jak pani europoseł mówiła o studentach, którzy właśnie tak aktywnie uczestniczą i biorą w swoje ręce bardzo wiele różnych inicjatyw, to mam wrażenie, że pani Magda jest doskonałym tego przykładem właśnie takiej osoby. Zresztą nie tylko pani Magda, ale w ogóle członkowie naszego koła Maestres de l'Economie, które funkcjonuje na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Jestem opiekunem tego koła i tak naprawdę serce mi rośnie, jak widzę, jak ci studenci podejmują różne bardzo fajne i bardzo ciekawe inicjatywy. Tak naprawdę większość tych inicjatyw jest właśnie podejmowana przez nich. To oni są pomysłodawcami tych inicjatyw.
Świetnie. Ja się z tego ogromnie cieszę. Pani doktor, ja doskonale wiem, że polska młodzież jest najbardziej kreatywna, powiedziałabym nawet na świecie, nie tylko w Europie. Jest najbardziej zaangażowana w swoje prace, najbardziej odpowiedzialna też najbardziej cierpliwa, ale brakuje mi trochę tych narzędzi na naszych uczelniach, generalnie mówiąc, na naszych uczelniach, które pozwolą na jeszcze większy rozwój tej kreatywności. Ja tam w Stanford University słyszałam bardzo dużo wspaniałych opinii na temat polskich studentów, na temat ich aktywności, ich nieprawdopodobnego rozwoju i wiem, że tacy są i też cieszę się, że prowadzicie Państwo to koło, że zachęcacie młodych ludzi do tego, by byli aktywni w tej swojej budowie kariery zawodowej, bo to jest szalenie istotne, to jest niesamowicie pomocne później w podejmowaniu ryzyk, w podejmowaniu decyzji, w budowaniu własnych firm. Ja mam nadzieję, że Pani Magdalena kiedyś może utworzy jakiś think tank, który będzie analizował sytuację w kraju, będzie podpowiadał rządom najlepsze rozwiązania na takiej zasadzie właśnie, że będzie pokazywał opcje rozwiązań, a nie rekomendował konkretnych rozwiązań, tylko pokazywał opcje. Jak taka opcja, jakie konsekwencje przyniesie, jaka część społeczeństwa to zaakceptuje, która nie zaakceptuje, dlaczego tego nie zrobi. To są niesamowicie ciekawe badania. Że to doświadczenie, które dzisiaj zdobywa młodzież, mogą przygotować ją do właśnie budowy takich think tanków. W Polsce ich jest wciąż jeszcze za mało, także macie pole do popisu olbrzymie.
Pani Magdo, podsunęła Pani europoseł pomysł na biznes poniekąd. Co Pani na to?
Pomysł świetny. Myślę, że wszystko przed nami. Jeżeli takie coś miałoby mieć miejsce w przyszłości, to myślę, że właśnie studenci z naszego wydziału i z koła naukowego też bardzo zaangażowani we wszystkie akcje, które organizujemy. Byliby chętni i myślę, że daliby radę i wspólnie, ponieważ to samemu nie da się osiągnąć takich celów, że wspólnie, wspólne działanie mogłoby doprowadzić do tego, że rzeczywiście moglibyśmy dać coś z siebie jeszcze więcej i coś, co nie tylko nam przynosiłoby satysfakcję, ale też dawało coś społeczeństwu.
Ja tylko dodam, że pani Magda podczas tej konferencji wygłosi i przedstawi prezentację prawne aspekty wejścia Polski do strefy euro. Jak wspomniała pani europoseł na samym początku, prędzej czy później to euro będziemy musieli przyjąć. Ale co jeszcze kryje się za tym wejściem do Unii Europejskiej, które było w 2004 roku? Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę, a o tym się na przykład nie mówi, jeżeli chodzi o te prawne właśnie aspekty, pani Magdaleno?
Myślę, że przede wszystkim nie wszyscy zdają sobie sprawy, ile studenci, bo myślę, że osoby, które są zaangażowane w ten proces, wiedzą, jak to jest kosztowne dla naszej administracji i przede wszystkim dla Narodowego Banku Polskiego. Ale to jest naprawdę ogromny koszt i trzeba naprawdę mnóstwo przepisów pozmieniać, dostosować do prawa europejskiego. To jest ogrom pracy.
Ale ja myślę, że Polska może brać przykład właśnie między innymi od naszych sąsiadów. Faktem, że Litwa i Słowacja są zdecydowanie mniejszymi krajami, no ale one już przeszły właśnie przez ten wymóg. Natomiast pani poseł, ja myślę, że jeszcze sporo wymogów takich typowo gospodarczych i wyzwań też gospodarczych przed Polską, tak by to euro wprowadzić. Co prawda już od kilku lat toczy się rozmowa, debata na temat terminu, kiedy to euro miałoby być wprowadzone. Pamiętamy, że między innymi były premier Donald Tusk zapowiadał kilka takich lat, kiedy to euro mogłoby się pojawić w naszych portfelach. No niestety w dalszym ciągu tego euro nie mamy w naszych portfelach.
Ja przyznam, że nie znam kwoty, jaką musieliśmy wydać, by przyłączyć się do Unii Europejskiej. Z pewnością ona była wielokrotnie wyższa niż ta kwota, którą mamy wydać na przygotowanie się do dostosowania prawa do wymogów strefy euro. Ale pamiętajmy również, że my to prawo europejskie dostosowujemy niemalże na co dzień, bo w różnych aspektach, w różnych dziedzinach życia to prawo jest zmieniane, poprawiane, uzupełniane i tak naprawdę na bieżąco to prawo jest dostosowywane w każdym z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Także nawiązując jeszcze do tych kosztów, przyznam, że nie znam tej kwoty, ile kosztowało nas wejście do Unii Europejskiej, ale proszę zobaczyć, jak olbrzymie korzyści są wynikające. Oczywiście one nie były od razu w takim krótkim terminie, one były wyciągnięte w dłuższym terminie, ale w dłuższym terminie widzimy te korzyści, które są z członkostwa w Unii Europejskiej. Także myślę, że warto też, analizując koszty przystąpienia do strefy euro, analizować korzyści, jakie przyniesie to nasze przyłączenie do tej strefy. Natomiast wracając do rozmów na temat przyszłości i tworzenia takiego think tanku, bardzo chętnie się spotkam z Wami, bardzo chętnie podpowiem, w jakim kierunku można byłoby realizować tę aktywność i budować potencjał na utworzenie takiego think tanku. A być może udałoby mi się też zorganizować dla was jakieś staże w instytucjach, które takimi sprawami się zajmują. Moglibyście na bieżąco zobaczyć, czy to jest to, co czym chciałbym się zajmować, czy niekoniecznie.
No proszę bardzo, kolejna propozycja, która pada do młodych ludzi, którzy odwiedzają nasze studio i kto wie, czy faktycznie tak się nie stanie. Ale drogie panie, ponieważ czas zbliża się do końca, chciałbym zapytać na koniec, nie mówimy teraz o studentach, chociaż to studenci byli obiektem badań, które to badania, cała opinia zostanie przedstawiona na specjalnej konferencji, ale chciałbym zapytać właśnie na temat wiedzy nas, Polaków, na temat wejścia do strefy euro. Nad czym musimy jeszcze popracować? O czym powinni Polacy wiedzieć, bo na razie z tego, co widzę, no to większość z nas boi się jednak tego euro. Euro jest takim postrachem, jak kiedyś wejście do Unii Europejskiej. Nie wiem, czy można to porównywać, pani doktor, w tym momencie właśnie na takiej zasadzie, bo przecież przed wejściem do Unii Europejskiej były takie strachy, które kumulowały się wśród niektórych ludzi, że przyjadą Niemcy i nas wykupią. To był jeden z takich strachów. Natomiast jeżeli chodzi o euro, no to wszyscy od razu mówią, będziemy płacić więcej, spadnie wartość tego, co robimy, czyli naszej pracy, i będziemy zarabiali po prostu mniej. Nad czym trzeba popracować, żeby ta wiedza wśród rodaków była zdecydowanie większa? Pomijam teraz te wszystkie kłótnie, które są teraz w tej chwili, bo uważam, że jednak problem, może nie problem, samo wprowadzenie euro jest jednym z takich głównych tematów, który nas po prostu czeka. Kłótnie polityczne zawsze były, są i będą, natomiast to jest rzecz, która czeka nas w ciągu najbliższych lat.
Czy przede wszystkim ważne jest, aby nie kształtować swojej opinii na ten temat tylko i wyłącznie bazując na opiniach innych osób? Też obserwuję studentów, którzy czerpią wiedzę na ten temat, rozmawiając ze studentami, którzy są na Politechnice Opolskiej, studiują na Politechnice Opolskiej w ramach programu Erasmus. I na przykład studenci z Portugalii są bardzo niezadowoleni, ci akurat, z którymi rozmawiałam, i oni rozmawiają również z naszymi studentami, że akurat u nich zostało wprowadzone euro.
Hiszpanie też tak podobno mówią.
Tak, jeżeli chodzi o studentów, którzy tutaj do nas przyjechali i z kilkoma miałam okazję prowadzić zajęcia, czy z nimi rozmawiać, rzeczywiście też nie są z tego faktu zadowoleni. Natomiast no, przede wszystkim właśnie to jest kształtowanie opinii na podstawie zasłyszanych jakichś tam opinii, tak? Może nawet nie trudno powiedzieć, że to są fakty, bo o czym wspomniała pani europoseł, jeżeli były takie badania prowadzone i te badania pokazały, że generalnie nie powinniśmy się obawiać tego wzrostu cen, to może nie ma się czego obawiać. No przede wszystkim mam wrażenie też, że w społeczeństwie panuje taka obawa przed utratą suwerenności w polityce pieniężnej, chyba utratą złotówki. Tak bym tutaj na te obawy wskazała.
Pani Magdalena, a pani co by dodała?
Ja właśnie chciałam powiedzieć, że właśnie takie akcje, które my teraz organizujemy jako konferencja, mogą być właśnie tym momentem, gdzie uczestniczenie w takiej konferencji może dać taki obiektywny obraz swojej opinii. Można wtedy wyrobić sobie swoją opinię, nie sugerując się słowami innych, tylko właśnie zebrać wszystkie opinie, takie mocne opinie, nawet wszystkich gości, szczególnie pani europoseł, i wtedy właśnie zobaczyć, jak naprawdę to może wyglądać, i nie sugerować się opiniami kolegów, którym nie pasuje po prostu waluta euro.
Pani poseł, a pani co doda do tego? Bo rozumiem, że pani również się spotka na konferencji ze studentami i będzie, tak jak pani Magdalena powiedziała, pani gościem na tej konferencji. A co by pani dodała, nad czym trzeba jeszcze popracować, jeżeli chodzi o informacje na temat wprowadzenia euro w naszym kraju i też w naszym regionie?
Ja, przyznam się, słuchając pań, zaczęłam zastanawiać się, jakie pytania, szczególnie słuchając panią doktor, jakie pytania powinniśmy zadawać Portugalczykom, Hiszpanom, Niemcom, Francuzom, Słowakom, którzy wprowadzili, Litwinom, którzy wprowadzili strefę euro, by tak naprawdę dowiedzieć się, jakie zagrożenia niesie za sobą wejście do strefy euro, a jakie korzyści przynosi. Bo proszę pamiętać, że nie zawsze w odpowiedzialny sposób państwa członkowskie wchodziły do strefy euro. Proszę pamiętać też, że niektóre państwa członkowskie podejmowały taką decyzję w momencie największego, najgłębszego kryzysu finansowego Unii Europejskiej. I to całe otoczenie, które towarzyszy wejściu do strefy euro, jest szalenie istotne. To jest też istotne, czy wchodzimy do strefy euro, która jest zdrową już strefą, czy wchodzimy do strefy euro, która ma poważne problemy, bo oczywiście tego zawsze konsekwencje poniosą społeczeństwa. Także jeżeli mogłabym zadać kołu naukowemu zadanie, to chciałabym, żebyście popracowali, zastanowili się, jakie pytania powinien zwykły obywatel zadawać, będąc na wakacjach w różnych krajach, żeby rzeczywiście zbudować sobie taki prawdziwy obraz, czy warto wejść do tej strefy euro, czy warto jednak pozostać poza tą strefą euro. Chciałam też zwrócić uwagę na to, o czym powiedziała pani doktor, o utracie tej naszej złotówki. Zastanawiam się też, co jest większą stratą? Spadek wartości tego pieniądza, czy zamiana tego pieniądza na pieniądz, który jest pieniądzem stabilniejszym? Myślę, że też takie pytania powinniśmy sobie zadawać, ale chciałam przede wszystkim Państwu bardzo serdecznie pogratulować, przede wszystkim pani doktor, pani Dianie Postkart, za to, że opiekuje się tymi młodymi ludźmi, że poświęca czas dla nich i swoją wiedzę i dzieli się tą wiedzą. I myślę, że też dosyć sporo uczy od tych młodych ludzi, bo ja zawsze się od młodych ludzi niesamowicie dużo uczę. Uczą mnie, jak inaczej można popatrzeć na świat. I pani Magdzie i pani kolegom i koleżankom gratuluję tego, że zajmujecie się tak trudnym tematem, bo to jest bardzo trudny temat i że chcecie go zgłębić i chcecie znaleźć najlepsze rozwiązania. Być może też te rozwiązania, które będziecie publikować i będziecie promować naszemu społeczeństwu, by lepiej go przygotować do wejścia do strefy euro.
To jeszcze dodajmy na koniec, zanim się pożegnamy, kiedy będzie konferencja, bo tak trzymaliśmy naszych słuchaczy w napięciu do końca, no ale teraz pewnie zachęceni tym, co usłyszeli w naszym programie, no będą chcieli też poznać po pierwsze wyniki badania, poza tym uczestniczyć również w wymianie zdań z zaproszonymi gośćmi. Kiedy zapraszamy na konferencję?
Zapraszamy na konferencję 16 czerwca tutaj w Opolu, budynek Cena Bis na ulicy Walińskiego 4. Serdecznie zapraszamy.
To jest Centrum Nauka Biznes Politechniki Opolskiej.
Dokładnie.
Zapraszamy bardzo serdecznie, a dziś już dziękujemy za nasze kolejne spotkanie w ramach Unii Bez Tajemnic. Europoseł Danuta Jazłowiecka z Europejskiej Partii Ludowej była naszym gościem w Parlamencie Europejskim. Pani poseł, serdecznie dziękuję.
Ja bardzo dziękuję naszym gościom i dziękuję za zorganizowanie tej konferencji. Serdecznie pozdrawiam Państwa.
A u nas w studiu w Opolu byli dr Diana Rokita-Postkart, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekonomista, prawnik oraz adiunkt w Katedrze Polityki Regionalnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo i ja również chciałam podziękować pani europoseł za zaangażowanie w organizację tej konferencji i za wsparcie młodych osób w tej inicjatywie.
Oraz drugi gość w studiu w Opolu, pani Magdalena Sladek, absolwentka pierwszego stopnia kierunku administracja Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz studentka pierwszego roku ekonomii menedżerskiej drugiego stopnia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. I to nie wszystkie tytuły. Pozostałe Państwo poznają, jeżeli przyjdą 16 czerwca na konferencję pod tytułem Droga do strefy euro w regionie opolskim, ujęcie społeczno-ekonomiczne. Drogie Panie, serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, a kolejna Unia Bez Tajemnic w przyszłym tygodniu, jak zwykle po godzinie 13.30. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję, do zobaczenia.